Godzina 21.44, czas na nasze rozmowy niedokończone. Teatr mój widzę ogromny, to temat naszego dzisiejszego nocnego już spotkania z aktorami, z panią Haliną Łabonarską i z panem Jerzym Zelnikiem. Bardzo serdecznie witam państwa w naszym studio.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże. Musimy się państwu przyznać, zresztą słuchacze zapewne wiedzą, że my już jesteśmy po pierwszej części spotkania w telewizji Trwam. Ona jest również do odtworzenia na internetowej stronie naszej rozgłośni. Zapraszamy, ale też zapraszamy do bycia razem z nami, do rozmów o teatrze i roli teatru. Nie tylko w życiu każdego z nas, nie tylko w życiu aktorów, których teatr jest domem zapewne, ale również w życiu naszego narodu, Polski, Europy i świata. Teatr mój widzę ogromny. Czy rzeczywiście ten teatr jest dzisiaj ogromny i ogrom piękna przybliża nam ludziom? Pani Halina Łabonarska.
Myślę, że teatr jest ogromny, ponieważ jego oddziaływanie jest ogromne. Myślę, że to jest miejsce, gdzie stykają się nie tylko uczucia tych, którzy tworzą, ale również tych, którzy przychodzą do teatru, żeby odbierać naszą pracę, a jednocześnie, żeby umieć znaleźć jakieś wspólną nić, która nas łączy, to znaczy twórcę, aktora, reżysera, kompozytora, jednocześnie widza, który przychodzi, żeby, nie wiem, znaleźć piękno, albo znaleźć rozrywkę, albo żeby po prostu chwilę odpocząć w innym świecie niż ten świat materialny, w którym żyje na co dzień. Więc to jest na pewno miejsce, gdzie dochodzi do szczególnego spotkania.
Panie Rzezelnik. Tak, to jest nie do przecenienia, jest ten żywy kontakt z publicznością, prawda, bo no to jest taki dialog, czasem dialog poprzez ciszę, ale to promieniowanie ducha tworzy teatr ogromny. Mnie się wydaje, że bardzo często teatr karłowacieje, dlatego że próbuje w sposób taki zbyt oczywisty naśladować życie. Natomiast to powinno być miejsce jakiegoś wtajemniczenia, prawda? Tam powinna być dotykanie jakiejś tajemnicy, czegoś niepowtarzalnego, co tylko tego wieczoru może się zdarzyć. I wtedy jest to zdarzenie dla obu stron takie no bezcenne, można powiedzieć.
O teatrze, o filharmoniach oraz o muzeach mawialiśmy określaliśmy je mianem świątyń sztuki. Nawet jeżeli one przynosiły nam radość, rozrywkę, to zawsze ku pokrzepieniu serc.
To brzmi, ojcze, bardzo górnolotnie.
Ale my jako publiczność tego też oczekiwaliśmy i myślę, że wciąż oczekujemy od teatru, od sztuki.
Tak, no bardzo trudno jest mówić nam, osobom będącym jakby w środku, w teatrze, mówić, kiedy znamy kulisy tworzenia tych przemian, jakie następują w teatrze, i nie zawsze ma to wymiar świątyni i nie zawsze jest to, nie zawsze jest tak, jakby się chciało to widzieć. No, często dochodzi do pewnych konfliktów, które zmuszają nas do rezygnacji na przykład, albo do dokonywania takich wyborów, które jakby określają wtedy, co popieramy, a czego nie popieramy. Ja osobiście wiem, że nie wszystkie rzeczy, które w tej chwili proponuje teatr, są do zaakceptowania przeze mnie i nie zawsze chciałabym na przykład polecić jakieś tytuły widzom, żeby przyszli do tego teatru, żeby to obejrzeli, bo sama, kiedy się wybieram do teatru i oglądam niektóre realizacje, to czuję się zawiedziona, a czasami zażenowana, czasami zawstydzona. I jeżeli wtedy właśnie miałabym dokonywać wyboru, to mówiłabym, proszę nie iść tam, bo ten teatr nie proponuje żadnych wartości, a wręcz jest to antykultura. No i niestety musimy o tym mówić w tych czasach, kiedy musimy właśnie stykać się z tym, co jest kulturą, a co nią nie jest.
Tak, bardzo często niszczy się zamiary autorów, bardzo często sprzeniewierzają się reżyserzy ich idei, no w imię bardzo źle pojętego takiego uwspółcześniania, czy też poprzez formę, czy sposób, że tak powiem, prowadzenia aktorów. Cóż, ci autorzy się pewno nieraz w grobie przewracają. Tu nie chodzi o pietyzm jakiś taki, ale taką akademickość. Wszystko można, tylko po prostu no, trzeba to robić w prawdzie miłości i pięknie, a nie tylko po to, żeby rywalizować ze sobą w dziedzinie jakiejś przedziwnej formy czy wynalazków teatralnych, które mają po prostu szokować i nic więcej, no nie zostawić żadnego śladu w duszy odbiorcy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimiś kapłanami, mieli jakąś misję do spełnienia, nie bądźmy tacy górnolotni, no prawda, gramy różne rzeczy, gramy często strasznych, okrutnych czy łobuzów, czy jakichś bandytów, czy jeszcze gorszych. Natomiast no, jeżeli w tym jest potrzeba szukania prawdy, jeżeli w tym jest właśnie ten cel, żeby jak najbardziej wejść w głąb tej tajemnicy i rozpoznać nawet swoje ciemne zakamarki, swojej własnej duszy. No, któż ich nie ma, prawda? W postaci. Jakieś takie rzeczy, które zwalczamy dzięki wierze, dzięki naszej silnej woli, ale jednak w postaci znajdujemy jakieś mroki, które też nieraz przeżywaliśmy w sobie samym, prawda? Odkrywamy samych siebie. Może to jest też coś takiego, jak Kępiński mówił kiedyś, że schizofrenik może się wyleczyć poprzez to, że namaluje własnego demona, prawda? A więc my może też jakiejś terapeutycznej doznajemy jakiegoś oczyszczenia, grając takie postacie, prawda? I w ten sposób zdając sobie sprawę z tego zła, które jednak panuje na świecie dalej, prawda?
Scena i teatr, że wejdę w słowo pani Halino, zawsze były lustrem, w którym można było zobaczyć jak w zwierciadle wszelkie procesy zachodzące w społeczeństwie, ale też można było zobaczyć człowieka danej epoki albo człowieka w ogóle. A dzisiaj czy możemy zauważyć w teatrze to, co dzieje się, te wszystkie procesy zachodzące w nas?
Nastąpiło coś takiego i właśnie nawiążę też do tego, co Jurek powiedział, do psychiatrii, że jeden z wielkich twórców w tej dziedzinie medycyny mówił o dezintegracji
pozytywnej,
ale która się musi właśnie profesor Kazimierz Dąbrowski.
Brawo, to właśnie to nam
od dezintegracji negatywnej do dezintegracji pozytywnej. Tak, ten proces jest czymś właśnie takim naturalnym, że często jeżeli następuje jakaś destrukcja, czy to osobowości, czy jakiegoś, jakiegoś zjawiska społecznego, to musi to w swojej złożoności prowadzić do dezintegracji pozytywnej, czyli efekt końcowy musi być pozytywny. Tak. I to samo również może dotyczyć dziedziny sztuki, tworzenia, teatru, w tym wypadku tego, co my robimy w teatrze, że jeżeli ja otrzymuję materiał zagrania matki, która jest, ma jakiś, przeżywa jakiś wielki dramat, to ja osobiście rozkładam to wtedy, bo mówię tu o roli matki, bo kilka tych matek zdarzyło mi się w ostatnich jakichś latach zagrać, i czy to była pani Rollison w Dziadach, czy to była matka w Balladynie, a więc gdzie był jakieś zdarzenie bardzo dramatyczne. A więc była to dezintegracja osobowości absolutna, więc można by się załamać, można by zwątpić. Tylko ten proces jakby rozbicia tej osobowości w konsekwencji prowadził później do złożenia z tych drobnych elementów, które były zdezintegrowane, do złożenia, stworzenia nowej wartości, nowej całości, a więc nowej wartości, która budowała tę osobę, jakby dawała jej szansę na dalsze życie.
Ale tak było. Aktorzy i teatr budował tę tkankę społeczną, tworzył organizm społeczny.
Tak było.
W latach 50., 40., wtedy, kiedy Polski nie było.
My możemy to nawet z historii tylko wiedzieć.
Oczywiście. To są te ostatnie dekady, proszę Państwa, też.
My jesteśmy wychowani na romantyzmie, na postromantyzmie, prawda, gdzie ten Bóg, ojczyzna, te wartości były obecne i ogromnie uruchamiały nas, prawda? W tej chwili wielu się wypiera, wstydzi tożsamości. No, niektórzy z nas musimy być depozytariuszami tych wartości, żeby to nie zginęło, prawda? Żebyśmy się jednak nie przestawali czuć dziedzicami tej spuścizny narodowej. A propos tego, co mówi Halinka, myśmy właśnie z Urszulą, moją żoną, przeżyli bardzo głęboko ten trud istnienia Dąbrowskiego i to nas jakoś, szczególnie moją żonę, bardzo podbudowało, można powiedzieć, odbudowało w jakimś momencie życia, ale ja bym przeniósł również tą dezintegrację pozytywną na naród dziś. Dziś, jak dawno nie byliśmy tak podzieleni jak dziś, prawda? Może od 89 roku. I czy to nie jest też ten moment w życiu narodu, że następuje taka dezintegracja, po czym być może no już pierwszym takim, że tak powiem, pozytywnym zjawiskiem był ten moment spotkania narodu na krakowskim Przedmieściu i w paru innych miastach, prawda? I kto wie, no jakie owoce z tego będą, prawda, z tego obecnego podziału w społeczeństwie, dosyć wyraźnego, prawda?
Solidarność, chciałby się powiedzieć, tylko ktoś niedawno zauważył, że solidarność była, mogła funkcjonować, były zakłady pracy, ludzie mieli chleb, a dzisiaj nie ma zakładów pracy i trzeba nowe przestrzenie dla tej solidarności znowuż znaleźć. A sztuka służyła solidarności, pomagała w solidaryzowaniu się Polaków.
Tak,
aktorzy również.
Oczywiście, że tak. Solidarność to jest to coś, to jest słowo, to jest hasło, to jest pewien znak, ale to jest w nas, to powinno być w nas i to nie powinno nigdy zamierać. To nie jest tak, że solidarność to jest, ma związek tylko z rokiem 80., a potem ze stanem wojennym, i usłyszałam niedawno, że skończyła się solidarność, że to, co jest teraz, to nie jest solidarność. Solidarność to jest to, co łączy ludzi, to jest ta nić łącząca ich z powodu jakiejś myśli, jakiejś wartości, jakiegoś przesłania, jakiegoś planu na przyszłość, bo ta przyszłość jest ciągle przed nami. I ja pamiętam, kiedy w 80 roku, a specjalnie się tym nie chwaliłam, spędziłam 10 dni strajku za bramami stoczni, spędziłam tam sierpień, byłam właśnie tam, w słynnej sali BHP, byłam w trakcie podpisywania, dawałam koncert, brałam udział w koncercie.
Czyli słowem krzepiła pani.
Tak, krzepiłam i to tak się stało, tak się złożyło w moim życiorysie, że tam byłam. Mówię teraz, bo to już minęły lata, więc mogę sobie spokojnie o tym powiedzieć. I ja nic nie straciłam z tej solidarności. Ja dalej czuję się jakby człowiekiem solidarności. I jeżeli znajduję podobnych sobie, to wiem, że to jest to z tamtego czasu. I ci, którzy teraz mówią, że już nie ma Solidarności, to tak jakby oni zdradzili te ideały. To znaczy oni wyszli z tego, a my dalej jesteśmy, powinniśmy być solidarni i nie tylko właśnie w sferze politycznej, społecznej, ale również
na co dzień
i w sztuce, i w naszym, i w tym, co robimy. No a jednak jest bardzo ciężko się porozumieć, bo inaczej niektórzy rozumieją to słowo.
Tak, no trudno oczywiście było niektórym się pogodzić, że w Solidarności pośród tych 9 czy 10 milionów ludzi no, jest bardzo wiele różnych światopoglądów. Tamten ruch to był taki właśnie ruch, troszeczkę dzisiaj się już przyznajemy do tego bardziej, że to była właśnie taka wielomilionowa partia antykomunistyczna, prawda? Ale gromadziła ludzi bardzo różnych poglądów. No, dzisiaj Solidarność raczej przez małe S, to jest właśnie ta idea, o której mówił Jan Paweł II, jedni drugich brzemiona noście, prawda? I jeden upadnie, drugi go podniesie, prawda, i tak dalej. Więc ja mówię, no tutaj jest bardzo trudne zadanie, jedno z trudniejszych przykazań Bożych, to jest miłujcie nieprzyjaciół waszych, prawda. To gdzieś jest taka potrzeba ewangelizowania, czy może nawracania. To może brzmi jakoś dla niektórych niezrozumiale, wręcz jakoś wywołuje odruch niechęci, ale no musimy rzeczywiście postępować w sposób taki, który jest w każdych warunkach obowiązujący, a więc zgodny z przykazaniami.
Jesteście Państwo ludźmi wiary, ludźmi wierzącymi.
Tak.
Mówicie często o dekalogu i też Pismo Święte przybliżacie nam. Czy taka postawa, będąc człowiekiem wiary, człowiekiem praktykującym tę wiarę, pomaga wam w byciu aktorem?
No, nam indywidualnie to zdaje się bardzo. Oboje mamy taką potrzebę, żeby w imię Boże, prawda, postępować w życiu i wychodzić na scenę i być w rodzinie, no wszędzie na chwałę Bożą. Natomiast jeśli chodzi o środowisko, no to bardzo często doznajemy takich mniej lub bardziej zawoalowanych objawów takiego sekowania, nawet dyskryminacji. Ale to, mój Boże, no człowiek musi być wierny aż do końca i nawet jak zostanie garstka tych w kościołach, to jeżeli nawet dopuszczam taką myśl, że Kościół znajdzie się pod ścianą, no to myśmy razem z Kościołem pod tą ścianą powinni stać.
Nie będzie aż tak źle. Ja myślę, że trzeba na wszystko trzeba spojrzeć, Jurek, wiesz, z takim optymizmem, bo ja zgadzam się z tobą.
Aż do końca, do świadectwa tego ostatecznego.
Jasne, prawda? Bo musimy to musimy nosić w podtekście.
Ja wiesz, tak mogę mówić, ale czy bym nie zaczął się lękać, prawda? Bo ciągle sobie powtarzam, no na biatę paura, prawda? Nie lękajcie się, ale ciekaw jestem, wobec jakiego bólu wewnątrz ciała czy duszy bym poddał się. Czy bym się poddał? Może nie. No liczę na to, że nie, ale może bym się poddał.
Ja osobiście myślę, że to mnie, moja wiara mi bardzo pomaga mi w każdym momencie życia. Od momentu, jak otwieram oczy rano, mówię sobie, dziękuję Panie Boże, że mi ten dzień dajesz dzisiaj, żebym mogła go przeżyć. Kiedy idę do teatru, to mówię, dziękuję Ci Panie Boże, że dzisiaj będę mogła zagrać dla Ciebie i dla tych ludzi, których przyprowadziłeś do teatru. Oczywiście człowiek, który nie wierzy i może słucha w tej chwili albo wątpi, to pomyśli sobie, co ona gada, taka natchniona i takie to wszystko jest
może
jakieś...
Może dewotka
napuszone. Nie, dla mnie to są takie bardzo normalne rzeczy. Ja mówię o czymś, co jest mi bliskie, co jest częścią mojego jestestwa. To jestem ja. Ja mówię o sobie, ja mówię za siebie, ja mówię o swojej wierze. I ja wątpię czasami, czy dam radę z tym, czy z tamtym, ale to jestem ja, więc ta moja wypowiedź na temat mojej wiary jest tak złączona z tym, co czuję. Jak widzę, jak postrzegam świat, jak postrzegam teatr, jak postrzegam wszystkie procesy, które zachodzą w teatrze, jak również postrzegam to, że mogę z ludźmi, nie wiem, nawet żartować na różne tematy i niekoniecznie wszystko trzeba robić w wielkim takim zadęciu pełnym patetyzmu, ale no jesteśmy, jestem kimś bardzo zwyczajnym i staram się zachować tę zwyczajność w kontaktach z ludźmi. I kiedy nawet właśnie wczoraj na przykład mieliśmy okazję spotkać setki ludzi przed koncertem, w czasie koncertu i po koncercie, to kiedy się dotyka takiej wdzięczności, jaką ludzie ofiarowują nam, ofiarowali nam, to jest to niebywale budujące, bo ja wtedy widzę, że całe moje działanie jest słuszne. I ma sens, ponieważ ja nie jestem sama. To, co robimy, bardzo mocno uderza w ludzi i pozostawia w nich ogromny ślad, i to duchowy ślad. A chodzi o to, żeby właśnie pokazywać ludziom, że świat składa się, że człowiek składa się nie tylko z materii, ale również z ducha, a może przede wszystkim z ducha, z tej sfery duchowej.
Tak, za łzy wzruszenia widza, słuchacza, aktor naprawdę wiele odda, zapamięta na całe życie te łzy. Szczere.
One mobilizują?
No ogromnie mobilizują i zobowiązują, prawda? Myślę, że my z Halinką należymy do aktorów, którzy nigdy nie odpuszczają i nigdy nie powiedzą sobie, aha, ja już umiem. My się cały czas uczymy, my cały czas zaczynamy jakby od nowa. Czasem się wydaje, nie, ja tej roli nie podołam, nie zagram jej. Człowiek z całą pokorą staje wobec nowego wyzwania i mu się wydaje, Boże, jak już to ogrom jest problemów, jak ja sobie z tym poradzę. Tak jakby nigdy żadnej roli przedtem nie grał. To jest jedyna właściwa postawa, mianowicie taka, że my ciągle w to morze wypływamy, jak mówił mój profesor Wyrzykowski. Musimy się oskrobać z tego, cośmy już nabyli, tę wiedzę naszą, prawda, nasz warsztat. I nagle wyruszamy w to morze, nie wiadomo jaka burza nas tam spotka. To jest piękne. To jest wtedy takie przygotowanie. Zresztą ten zawód, muszę powiedzieć, uczy też takiego hartu ducha w ogóle w życiu, ponieważ przygotowuje na każdą możliwość. Różne rzeczy mogą się wydarzyć tak jak w życiu, prawda? I przez to możemy się nie załamujemy tak łatwo nieszczęściami, bo może te nieszczęścia przetrenowaliśmy też w naszym zawodzie. Kiedyś Ingrid Bergman powiedziała, że oczywiście no, ona trochę innej wiary może wierzyła w reinkarnację i dla niej każda rola nowa to była reinkarnacja, prawda? No, dla mnie można powiedzieć chrześcijanina, katolika, reinkarnacją może być mój syn czy wnuczek, że ja się w nim odnajduję, prawda?
No to tak, to jest naturalne. Ale jak się ma na plecach, a myślę, że mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu Jurka, jak się ma na plecach, powiedzmy, około 150 ról zagranych i za każdym razem następował ten proces właśnie tego tworzenia, jakby dobijania się, czym jest, jaki jest ten człowiek, którego mam sobie stworzyć na bazie mojej osobowości i mojego ciała, mojego umysłu, mojego intelektu, mojej jakby z całej struktury duchowej, to myślę, że Państwo nawet nie zdają sprawy z tego, jak wielka to jest szkoła nauki życia jednocześnie. Ile razy trzeba podglądać różne osoby, jak trzeba śledzić różne zjawiska psychologiczne, żeby móc stworzyć postać, która jest głęboka, która jest dojrzała. Oczywiście to są takie, no mówię w tej chwili o takich procesach twórczych, ale chodzi o to, żebym mogła to jasno sformułować, że to nie jest takie proste zagrać coś, stworzyć rolę. Za każdym razem to jest wielki wysiłek, nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. Oczywiście reprezentujemy taką grupę aktorów, którzy właśnie nigdy nie odpuszczają i dla których ta praca jest jakby powołaniem. Co innego, jak się robi coś zewnętrznie po to, żeby szybko zrobić karierę, a co innego, kiedy się wierzy, że ta praca ma większy wymiar i że jest w tym element nie tylko człowieczeństwa, ale jest w tym element również i społeczny, żeby kształcić tych, których spotykamy na swojej drodze.
Aktorzy często mówią o swoim zawodzie, tylko czy mówimy o zawodzie, czy o profesji, powołaniu do bycia aktorem?
Kiedyś, może kokietując, ja powiem anegdotkę taką, kiedyś troszkę może kokietując, Gustaw Holubek, nasz wspaniały przyjaciel, wielki aktor świętej pamięci, mówił, że no to jest warsztat, który się opanowuje i po prostu dzięki temu warsztatowi można porozumiewać się, prawda, z ludźmi poprzez różne role. Ja widziałem Gustawa zachwycony jego Królem Lirem w Teatrze Dramatycznym. I poszedłem następnym razem gdzieś tydzień czy dwa tygodnie później, żeby jeszcze raz go zobaczyć, podpatrzeć, zobaczyć jak. I to było wiele słabsze. Miał słabszy wieczór po prostu i nie porwał mnie. A pierwszy raz, kiedy go widziałem, to po prostu nie siedziałem. Ja byłem w jakimś entuzjazmie, prawie na stojąco oglądałem tę rolę. Tak jak Schofielda kiedyś, prawda, w dawniejszych czasach, kiedy przyjechał Teatr Angielski. Więc tutaj jest taki dowód na to, ileż znaczy to natchnienie wieczoru, ten może dla nas może Duch Boży, który na niego spłynął, prawda? Więc to opanowanie warsztatu, choćby nawet doskonałe opanowanie warsztatu, nie wystarczy. Nie wystarcza. Nie wystarcza być profesjonalistą. Trzeba też umieć po prostu korzystać z tego niepowtarzalnej chwili, która powoduje, że ta rola się zmienia, ale zawsze porywa. A więc lepiej, na przykład, powiem technicznie, lepiej czasami zrobić jakąś pauzę w roli, nieoczekiwaną pauzę, nie mówić, niż gadać bez pokrycia wewnętrznego. No, czasem trzeba gdzieś coś zaimprowizować, żeby ta rola była żywa, żeby była każdego wieczoru najwyższym z możliwych osiągnięć, a nie żeby było tak, a dzisiaj sobie troszkę lżej zagram, bo jestem zmęczony, prawda, sobie coś takiego założyć, to jest zdrada. To jest zdrada. Nie można być aktorem, który higienicznie podchodzi do zawodu, a więc raz sobie zagra, a raz nie. No ta publiczność przyszła tylko jeden raz na spektakl. Trzeba jej dać maksimum. 110%, prawda? To się tak mówi, no oczywiście czasami jak się chce dać 110%, to się daje gorzej niż jak się człowiek nie napina. To nie o to chodzi, żeby się napinać, tylko o to, że jak się ma sumienie artystyczne i czuje się, że się brnie w kłamstwo, w udawanie, to lepiej wycofać się i zaatakować jeszcze raz rolę, niż brnąć w to kłamstwo, w taką zewnętrzne jakieś, prawda, umizgi warsztatowe w stronę publiczności.
Czasami się zastanawiam, jaka jest nasza misja. Czasami się stawiam sobie to pytanie, kiedy widzę, że tekst jest słaby. Reżyseria na przykład też słaba. Partner nie może sobie poradzić. I ja wtedy sobie też, a ja sobie muszę jakoś poradzić. I ostatnio tak często po prostu sobie też zadaję to pytanie, jaka jest misja twórcy, aktora, który wie, że materia, która się pojawia, nie zawsze jakby jest najwyższego lotu. A często się ostatnio w teatrze zdarza, że te wszystkie przeróbki naszych klasyków, wielkich dramaturgów są robione tak, żeby uwidocznić tylko tego reżysera, który ma jakiś swój jakąś swoją własną wizję, bardzo daleką od pierwowzoru. I bardzo trudno jest wtedy się w tym odnaleźć i rzeczywiście trzeba wielkiej siły, wielkiego hartu, żeby nie zwątpić właśnie w swoją misję. Chociaż ciągle to pytanie pozostaje, jaka ona jest teraz, kiedy ciągle się podkreśla, właściwie się umniejsza znaczenie kultury w społeczeństwie, umniejsza się znaczenie twórców, kiedy oni się pogubili, kiedy podzieleni jakby w sferze politycznej, jednocześnie dzielą się w sferze duchowej i w sferze jakby twórczej.
No chyba odwrotnie, to polityka powinna jednoczyć, ta troska o dobro wspólne, o to dziedzictwo, ona powinna jednoczyć, bo to jest cel pracy polityków, aktorów.
Nie wiem, ojcze, nie wiem.
Ja się zastanawiam, ale cóż, żyjemy w 35-milionowym narodzie, w którym jest, no, zawsze było bardzo dużo podziałów, różnic. Prześledźmy historię, prawda, ile razy przez te podziały, te ambicje jakieś indywidualne przegrywało społeczeństwo, prawda, ile było zdrady takiej narodowej z powodów egoistycznych.
Ale ten naród, panie profesorze, zresztą wczoraj jeszcze...
Ja nie profesor.
Przepraszam, bo myślę o profesorze.
Tak.
Myślę,
ja
profesorze,
uczeń, czeladnik.
Oby profesorowie byli takimi czeladnikami, niektórzy przynajmniej jak państwo. Myślę o profesorze Wróblu, czy o profesorze Maciejewskim, którzy właśnie wczoraj gdzieś tam w naszych rozmowach kuluarowych przedstawiali nam piękną historię Polski, Polaków, wielkich Polaków, którzy tworzyli niesamowite rzeczy, no największej próby i największej miary, czyli zarazem ten naród o wielkich czynach, o posiadający wielkich ludzi. Wczoraj tworzyliście państwo koncert właśnie z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego Polaka, Fryderyka Chopina, prawdziwego ambasadora Polski na całym świecie. Czyli mamy wspaniałe korzenie, które też dodają nam sił, tylko czy potrafimy skorzystać z tych soków?
Ale ojcze, przecież właśnie ten koncert jakby był dowodem na to, że czerpiąc z ich wspaniałej myśli, doświadczenia i ich walki o to, żeby Polska była wspaniała, no to po to był ten koncert, żeby wszyscy, którzy tam się wczoraj zgromadzili, mogli poczuć, co to znaczy właśnie tęsknota za ojczyzną, co to znaczy kochać ojczyznę, co znaczy jakby poczuć ją, ale tak głębiej, nie tak zewnętrznie, nie sondażowo, tylko zobaczyć w niej prawie, że jak żywą istotę, zobaczyć ją, polubić i chcieć jej bliskości. No po prostu myślę, że wtedy właśnie ma sens nasza praca i wtedy ma sens tworzenie, jeżeli ja mówię Mickiewicza i czuję, czy Norwida, wczoraj Jurek mówił Norwida, ja mówiłam Mickiewicza, a przecież różni, a jednocześnie jakby zjednoczeni przez swoją tęsknotę za wolną ojczyzną, za wolną Polską. I to gdzieś nas też tam ten duch taki był bardzo, bardzo podobny, że my odczuwamy jakby tak samo, że ciągle mamy poczucie takiego niedosytu, że jednak, że to jeszcze nie jest to, że to nie jest to, że to ta Polska nie jest taka, jak powinna być, że ani ta nasza sztuka nie jest taka, jak powinna być, że ciągle brakuje żeby to słowo, które podajemy, trafiało do wszystkich, żeby nas jednoczyło. Okazuje się, że jesteśmy ciągle podzieleni.
Ten wulkan poezji, jaki nam się przydarzył, prawda, w XIX wieku, to bo właściwie nie ma sobie równego na świecie. No można tak powiedzieć, jakaś megalomania może narodowa przeze mnie przemawia, ale rzeczywiście tam, gdzie był obecny Bóg, ojczyzna, tęsknota za nią, żeby ona znowu ożyła, prawda, w swoich również urzędach, żeby nie tylko była w sercach i w języku, ale jednocześnie, żeby ona była znowu samodzielna, prawda, to przegrane powstanie listopadowe i styczniowe, to wszystko... Mówi się o tych klęskach, że ach, wieczne klęski, powstanie warszawskie, po co ono było. Ale to wszystko budowało naszą tożsamość narodową i to, że warto było oddać życie za ojczyznę, prawda? A więc jakaż to, jak mówi ksiądz Skarga, jakaż to matka dla nas, ta ojczyzna i po prostu, no jak można matki nie kochać, prawda?
Kochaj, matką jest ona wam, a nie macochą.
Otóż to, także ja musiałem nawet, jak pani senator Grześkowa, jak mnie poprosiła, żebym czytał to senatorom kiedyś, to właściwie, no cóż, przez te 20 lat musimy ciągle przypominać korzenie. No fantastycznie to robił Lech Kaczyński, świętej pamięci, który miał tak głęboki i pełen miłości stosunek do polskiej historii. Tyle wykładów przepięknych słyszeliśmy z jego ust, prawda, że właściwie przy każdej okazji narodowej, jakiegoś narodowego święta otwierał nam oczy na wiele takich już zapomnianych może faktów historycznych, jak to pięknie, z wielką miłością potrafił ujmować.
Trudno ludziom sztuki teraz się odnaleźć w tym zamęcie, jaki jednak jest. Ja staram się, właśnie gdybym była człowiekiem niewierzącym albo właśnie wątpiącym, to trudno byłoby mi znaleźć swoje miejsce w teatrze. To mnie trzyma właściwie. Ale nie popadajmy w jakiś smutek. Ja, jako że nas właśnie, ludzi wierzących, musi trzymać nadzieja i że nie możemy się ani niczego lękać, ani nie poddawać pewnym sytuacjom, które w nas walą, uderzają, które nas atakują. Nawet jeśli będę w teatrze spotykała uśmiech ironii albo pogardy, to nie sądzę, żeby to mnie załamało albo żeby spowodowało, że ja w siebie będę wątpić. Na pewno tak się nie stanie.
Rozmawiamy dzisiaj z aktorami, z panią Haliną Łabonarską i z panem Jerzym Zelnikiem. Do tych rozmów zapraszamy również państwa, naszych słuchaczy. Numery telefonów do naszego toruńskiego studia to oczywiście 56, numer kierunkowy i dalej 655 23 55 i 655 23 56 to telefony dla słuchaczy w Polsce. Słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, wybierając z Ameryki 011, następnie 48 już w Europie i 56 i dalej 655 23 33 655 23 66. był Polonesa Dur w wykonaniu pani Lidii Kozubek, pani profesor Lidii Kozubek. Już jest 25 minut po 22. Odbierzmy telefon. Halo, prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo się cieszę, że wreszcie w Radio Maria usłyszałam głosy aktorów. Bo wpadłam już ostatnio w taką... Ponieważ przestałam chodzić do teatru. Ja praktycznie wychowana.
A możemy poznać pani imię?
Małgorzata, powiedziałam. Małgorzata z Warszawy.
O, miło nam bardzo.
Mówię, dlatego wychowana prawie, że mój ojciec wpadł w manię po zaprzyjaźnieniu się z Heleną, z córką znanego naszego reżysera, jednego z najważniejszych, nazwiska nie wymienię w tej chwili, w każdym bądź razie, miał bardzo dużo znajomych spośród aktorów, bo sam był w piście. Tylko, że był inżynierem w ogóle i to było bardziej opłacalne, jak zwykle, niż dola aktora. Wobec tego w tym inżynierstwie pozostał. Ale dlatego mówię o wychowaniu, że mieszkałam przez krótki czas jako dwulatek w Wilnie i tam mnie wynoszono, chroniąc przed nianią, która opowiadała straszne bajki. Niania miała na imię Reginka. Wnoszono mnie na widownię, bo się wszyscy godzili. Obsługa teatru i aktorzy. Jako, że dziecko siedziało spokojnie i patrzyło z napięciem, co się działo na scenie. Tak. Nawet pamiętam taką scenę, jak pan Feldner do swojej partnerki mówił, potrącając brodę, która się zmieniała w takie loki, mówił: Donno Margherito, stoimy na rubieży dwóch światów. Zapamiętałam to jako dwulatek do dnia dzisiejszego. Bardzo dużo czytałam o teatrze i właściwie parę razy w tygodniu bywałam w teatrze w czasie, który był dla teatru moim zdaniem najlepszy. To był czas tej odwilży, która była po śmierci Stalina. To się zaczęło mniej więcej od 1954 roku. Pojawiło się wtedy wiele przedstawień bardzo wartościowych i Sid, i Lorenzaccio, i Wesele Wyspiańskiego w pełni, bez obcięć, bo przecież były cięcia straszliwe. A ponieważ byli ci aktorzy, koledzy mojego ojca i koleżanki, wobec tego bardzo dużo na temat teatru rozmawiałam. I byłam ujęta tym przesłaniem, które oni nieśli ze sobą, które pochodziło od Osterwy, od Jaracza i od Zelwerowicza, którego nazwisko dopiero teraz zmieniłam, bo Helena właśnie Zelwerowicz była bardzo zaprzyjaźniona z moim ojcem. Zelwerowicz powiedział, że ty, kochanie, masz takiego hopla z przerzutką na temat teatru, że ja ciebie przyjmuję bez egzaminu. Nawet byłam bardzo z tego dumna, tylko tyle, że szybko mi to wywietrzało z głowy, jako że jest to zawód niezmiernie ciężki, eksploatujący siły duchowe i fizyczne aktora. Z tego sobie zupełnie nikt nie zdaje sprawy na widowni. To znaczy nieliczni sobie zdają sprawy. Ponadto na scenie pojawili się ludzie, którzy dosyć dziwnie w tej chwili reagują na to, co my, starzy widzowie, nazywamy oklaski dla aktora. Właśnie to, co mówił pan Zelnik, o tym, że aktor ma ogromne zadanie do spełnienia, stwarzając ze swojej psychiki, swoich warunków fizycznych i psychicznych rolę jako aktor, rolę człowieka, którego zna z literatury bądź z opowieści. I to zupełnie jest niedoceniane. Na widowni padają brawa wtedy, kiedy aktor powie brzydki wyraz. Ktoś sadzi gówno, sala się zrywa z radością i bije brawo. Oto wspaniały sukces aktora. Natomiast jeżeli ktoś bije brawo wtedy, kiedy zobaczył wspaniałą grę, na przykład bez słowa, grę oczami, to tego się już nie widzi. Ja osobiście wychodzę z takich przedstawień, już przestałam bić brawa, ale bo mnie nauczono, że nie należy. ale wychodzę złamana, bo ja nie mogę dać znać temu aktorowi, którego szczególnie odbieram, nie dlatego, że jestem w nim zakochana, bo trudno być w kobiecie na przykład zakochaną,
ale w postaci.
Ale dlatego, że ten człowiek oddał mi sylwetkę kogoś, kogo ja rozumiałam doskonale. I tej pracy, kolosalnej pracy, psychologicznej i wewnętrznej, duchowej i fizycznej, tego nikt nie odbiera. Przynajmniej ja tak odbieram w tej chwili teatr. Mało jeszcze tego. Aktorzy przestali umieć mówić.
Pani Małgorzato, tych refleksji jest bardzo wiele. Pozwólmy również i naszym gościom
oczywiście
ustosunkować się do pani tych słów.
Oczywiście, przerywam.
Bardzo dziękujemy.
Serdecznie.
Dziękuję.
I bardzo prosimy naszych gości.
Tak. No to rzeczywiście to jest problem, bo z kolei aktor nie powinien się popisywać, gości, czyli nas, tak? Aktor nie powinien się popisywać, jeżeli, jak to mówił mój przyjaciel ksiądz Bozowski, wychodzi się przed prawdę i ją się przesłania, no to wtedy jest taki czczy popis, prawda? Aktor powinien być sługą prawdy, sługą piękna. I wtedy, że tak powiem, ta prawda, to piękno triumfuje, a nie on sam. Tak ja widzę, jak widzę, że tak powiem, takie usytuowanie aktora wobec tych wartości. Jeśli chodzi o mówienie, tutaj trzeba bardzo uważać. To znaczy, oczywiście powinna być mowa zrozumiała, piękna, ale nie dla samej siebie, a jednocześnie, jeżeli będzie nadmiar dykcji, nadmiar techniki, to wtedy jest to znowu czczy popis aktora takim zdolnościami warsztatowymi, więc tu też, że tak powiem, nasz gust, nasza intuicja nam podpowiada, jak użyć słowa. Czasem nawet to słowo musi być troszkę, że tak powiem, jakieś pochylone, jakieś dziwacznie wypowiedziane, ale jednak służebne wobec potrzeby postaci, prawda? I ciągle docierające w całej swojej pełni do widza. Więc to jest ta potrójna, poczwórna trudność, którą trzeba pokonać.
Dziękuję pani bardzo, bo to było wspaniałe, co pani powiedziała. Sięgnęła pani aż do historii, do tych, których znamy, przynajmniej ja, no, z historii teatru, z tych wspaniałych twórców teatru, którzy dawali nam przykład teatru, który był właśnie teatrem wielkim, ogromnym. Chciałabym też koło pani usiąść na widowni, bo sama też czasami siadam na widowni, więc siadam na tej widowni koło pani i doznaję tych samych uczuć. Proszę mi wierzyć, że kiedy siedzę tak jak pani, jako widz, to też chciałabym, żeby ktoś mnie zrozumiał, co ja czuję, kiedy patrzę na kolegów grających albo no, plugawiących scenę. I myślę sobie wtedy, Boże, to przecież ja tam też mogę być. I ja mogę być też tak odbierana, gdybym ja to właśnie grała, gdybym używała takiego okropnego języka. Więc jak siedzę na widowni, tak jak pani, i jestem widzem, doznaję takiego bolesnego uczucia, że nie powinno tak być. Nie powinno z tamtej strony płynąć coś, co może obrażać, poniżać, a tak się jednak dzieje. I to jest taki symptom tych czasów, kiedy to poczucie wolności, czy też pseudowolności, doprowadza do tego, że kultura jakby zatraca czasami swój prawdziwy wymiar. Więc jednocześnie współczuję pani, ale chcę panią zapewnić, że teatr jest ogromny i że słowo ma swoją moc. Jeżeli my będziemy o tym myśleć i będziemy tego bronić, to obronimy również i teatr.
Dziękuję bardzo. Kolejne połączenie. Prosimy. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca serdecznie oraz szanownych gości.
Witamy.
Ja dzwonię z Wrocławia, tutaj Leszek.
Witamy serdecznie, panie Leszku.
I tutaj utkwiło mi w pamięci, jak pani wspomniała, że do dzisiaj pani zachowała w sobie tą dawną solidarność z tamtego okresu, z pamiętnego roku 80. Ja tak. Myślę, że takich ludzi jest więcej, którzy świetnie pamiętają właśnie ten zupełnie niezwykły okres od powstania Solidarności, te kilkanaście miesięcy do stanu wojennego, ten okres wolności, kiedy ludzie odzyskali poczucie godności i tego się nie da zapomnieć. Myślę, że takich ludzi jest naprawdę wielu. No, znamy, prawda, te słowa, nasz naród jest jak lawa, więc to a propos również rządzącym takie momenty, aby pamiętali, że można tak w różny sposób postępować z naszym narodem, ale tylko do czasu. Ale tamten niezwykły właśnie okres, chcę jeszcze dodać, to było również coś niezwykłego na skalę tutaj całej Europy Wschodniej. Pamiętam, że tu do Wrocławia przyjeżdżali Czesi. Zresztą wtedy Czesi uczyli się, wielu Czechów uczyło się języka polskiego. Nie wiem, czy państwo wiecie, że czeski prymas Dominik Duka również wtedy uczył się języka polskiego. I w ogóle to ciekawa sprawa, bo wtedy Polska była rzeczywiście i kultura polska oddziaływała tutaj i na naszych sąsiadów, no tak jak chociażby na wspomnianych Czechów. Myślę, że Czesi lepiej znają nawet kulturę polską, chociażby literaturę, teatr, niż odwrotnie. I na koniec, jeśli ktoś będzie wybierał się do Pragi, to zachęcam również wstępować do teatrów. No chociażby wspomnę najstarszy teatr w Pradze, który od prawie 230 lat nieprzerwanie wieczór co wieczór wystawia sztuki. To jest ten teatr, w którym bywał Mozart. Może państwo znają to wnętrze z filmu Amadeusz. No oprócz tego oczywiście ten może trochę bardziej znany, ale młodszy teatr Narodni Divadlo, czyli Teatr Narodowy nad Wełtawą, który powstał ze składek i ciekawe, że również Polacy dołożyli swoje tam składki i mówi się w Czechach, że każdy Czech powinien chociaż raz zasiąść w Teatrze Narodowym. Dla Czechów teatr to jest coś bardzo ważnego, bo chociażby dlatego, że w czasach kiedy język czeski mógł zaniknąć w XIX wieku, to właśnie teatr się przyczynił do odrodzenia języka czeskiego. No, to takie może tylko krótkie uwagi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy wam moc krat.
Dziękuję.
Tak, byłem w Narodni Divadlo, pamiętam, jaki byłem zachwycony tym teatrem. Też właściwie na 20. rocznicy Solidarności, jako stary solidarnościowiec, również funkcyjny, uczestniczyłem w tych obchodach, które jakże inaczej przebiegły. Miałem to szczęście też, nawiązując do tego wydarzenia, że 14. Nikt nie przyszedł na naszą sztukę. Graliśmy Pintera, Zdradę i tam Kępińska dowiedziała się, że zdaje się jej mąż będzie premierem, Rakowski, a ja pobiegłem pod bramę i tam ściskałem dłonie robotników, którzy wtedy już 14 strajkowali, później była chwila przerwy, a później jak Walentynowicz została chyba sankcjonowana jakoś, prawda, to się ten strajk odnowiło 16 czy 17. Ja tam przychodziłem, miałem straszne wyrzuty sumienia, że łączę to z plażą. I miałem wrażenie, że jak to tam strajkują, a ja idę jednak nie, wiesz, poddaję się tej takiej pokusie, żeby też troszkę mieć wakacje. Więc to takie są skomplikowane jakieś potrzeby człowieka. Ale pamiętam, jak wznoszono tam taki krzyż drewniany jeszcze na miejsce, na którym później powstał ten krzyż, te trzy krzyże, prawda? Także u zarania tych dziejów strajkowych, tam oboje byliśmy, ty troszeczkę tam głębiej weszłaś w to. Ale Chciałem jeszcze wrócić do tego, co było przedtem powiedziane. Ja grałem w takiej sztuce Glen Gary, Glen Ross, gdzie co drugie słowo było na K albo na P. Więc bluzgaliśmy strasznie z tej sceny. I otóż, mimo że tyle było ordynarnych słów, to ten teatr, ta sztuka, miała bardzo szlachetny cel. I moim zdaniem, mimo że była dużo wulgaryzmów było, to jednak poprzez grę aktorów Zapasiewicza, Machalicy, Kaczora i wielu innych, jednak potrafiliśmy pokazać człowieka w takim upodleniu, spętaniu zawodowym, gdzie ci ludzie po prostu się zupełnie degradowali poprzez to, co robili i jak robili, prawda? I to było takie przedstawienie krzywego zwierciadła publiczności. O, przejrzyjcie się w sobie, może wy też tacy jesteście w jakichś chwilach, prawda? Także mówię, czasami padają te słowa, które no, są gorszące, ale w całości to jest, to się okazało na naszym zwycięstwem jednak.
Czyli scena staje się lustrem, czy też przyczynkiem do rachunku sumienia tego indywidualnego również, ale jak i społecznego.
Tak jest, tak jest. Także tutaj mówię, że może być słowo, które jest tylko dla samego zgorszenia, a wulgarne, a może być słowo wulgarne, które jest użyte po prostu w dobrej intencji, to znaczy w intencji, żeby pokazać zło świata, zło, które jest w człowieku, prawda, i żeby się w tym jakby przejrzeć i być, że tak powiem, no, w jakimś sensie poruszonym poprzez to, że ja widzę własne odbicie też w tych ludziach.
Ja chciałam panu jeszcze podziękować za słowo o solidarności. Myślę, że to, co wtedy tam złapaliśmy, jakby to, co nas dotknęło tak mocno, nie tylko wtedy w stoczni, ale w wielu miejscach w Polsce, żeby nie kojarzyć solidarności tylko ze Stocznią Gdańską, bo wiem, że jest wielu wszędzie, w całej Polsce byli ci, którzy jednoczyli się, to myślę, że tamten moment też bardzo zaważył na wielu osobach w moim środowisku, w naszym środowisku. Ja osobiście jestem głęboko przekonana, że tamte ideały sierpnia bardzo mocno mi zapadły również w serce, także wiele rzeczy, które potem robiłam, to odnosiłam właśnie do tamtych zdarzeń. I jeśli dzisiaj jestem taka, to myślę, że to było też jakby to było spowodowane tym, że wtedy właśnie przeżyłam tam w stoczni takie chwile szczególne, że mogłam mówić do tych, którzy właśnie tam tacy umęczeni spędzali dnie i noce, że byliśmy razem na mszy świętej, że to wszystko było tak jednoczące. To był jakby inny rodzaj teatru, można to nawet tak nazwać. To był teatr, ale Boży teatr, duchowy teatr, w którym wszyscy Polacy się jednoczyli. Albo bezpośrednio tam wtedy w stoczni, albo poprzez łącze, albo poprzez myśli, poprzez to, że ta idea była tak jednocząca. I dlatego teraz tego tak brakuje. Dlatego teraz szukamy ciągle, czasami po omacku, a czasami się odnajdujemy właśnie poprzez takie kontakty jak ten wczorajszy koncert, gdzie próbujemy dotrzeć do tej sfery duchowej człowieka. Próbujemy, jakby wszyscy właściwie powinniśmy próbować oderwać się troszeczkę od tego, co jest takie strasznie materialne i dosadne w życiu, żeby zobaczyć siebie w tym wymiarze duchowym. Uczył nas tego i Jan Paweł, i nasi mistycy, i nasi święci, i ksiądz Jerzy. Wszyscy zwracali uwagę na to, co jest w nas duchowe, więc to, co jest właściwie istotą naszego człowieczeństwa.
Jednocześnie było takie przywrócenie wiary w naród, w piękno tego narodu, w jego jakąś taką, może i odmienność od innych narodów. Przecież nas podziwiano w takich chwilach, że wydawało się, że gdzie indziej by się to nie mogło wydarzyć. Nagle my byliśmy zdumieni. Jacy wspaniali ludzie. tym 80 roku. A jacy wspaniali ludzie w tym 2010 roku na krakowskim przedmieściu. Ze wszystkich stron Polski jechali i po 17-18 godzin stali w tej kolejce, prawda? Więc w tych chwilach sobie tak jak gdyby krzepimy się tym, że no, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy częścią tego narodu, który bardzo często jest spychany gdzieś tam, wyśmiewany, uważany za ciemnogród, bo wierzy w wartości jakieś, prawda, które już są niemodne, już trzeba być bardziej Europejczykiem niż Polakiem. Niektórzy się wstydzą, prawda, tego, że są Polakami, bo no wiadomo, prawda, no jakie są tu podziały, ale jednocześnie no widać, jaki jest potencjał narodowy ciągle, że my się odradzamy tak pięknie.
Nie i tak dobrze być ciemnogrodzianinem. Dobrze się czujesz? Tak. Jako oszołom
W ciemnogrodzie bardzo dobrze widać światło.
No właśnie.
Kolejny. Tak. Możemy odebrać? Tak, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Niech Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
chciałbym serdecznie, dzwonię z Austrii.
A kto mówi?
Serdecznie, proszę, Andrzej.
Aha.
Chciałbym serdecznie, bardzo serdecznie wyrazić słowa wdzięczności za to wspaniałe przeżycie wczorajsze, które Państwo w różny sposób i na instrumentach i głosem wspaniałym potrafiliście nam taką frajdę zrobić, takie coś, co powiem, ten Duch Święty stąpił po raz drugi na naszą ziemię. To było coś pięknego, to było tak polskie, tak piękne, tak głębokie, tak coś takiego, co nam tak bardzo w dzisiejszych czasach w mediach brakuje.
No jesteśmy wdzięczni bardzo. Ogromnie to nam dodaje jakiejś takiej poczucia spełnienia. Zawsze aktor jednak wie, że może więcej, może piękniej, ale jeżeli właśnie, jeszcze raz powtarzam, widzi wzruszenie, słyszy, jakie to wywołało skutek w ludziach, to jest to no, takie poczucie, że się jest potrzebnym. To nic ważniejszego nie może się stać dla aktora.
Chciałbym jeszcze, jeżeli mogę, jeszcze chwilę. Właśnie pan powiedział, że pan nie jest profesorem. Mnie pan jest profesorem. Powiem inaczej. W zawodzie artystycznym mówi się mistrzu. I tak należałoby się odnosić do pana, za pana całą działalność wspaniałą, najwyższego lotu.
Bardzo dziękuję, ale chyba
to, co państwo tak, no wczoraj pokazaliście, to i daliście narodowi.
Zresztą, panie Andrzeju, ja wejdę w słowo, byli też z nami znakomici muzycy. Zapewne
tak, pan Maciejewski, to państwo był mój grubowy profesor z fortepianu w szkole.
Cudownie.
Ja dopiero go po teraz 30 latach pierwszy raz zobaczyłem w Radio Maria, bo nie miałem kontaktu, bo wyjechałem. I pamiętam go jeszcze jako młodego nauczyciela, wspaniałego człowieka, pamiętam go, najlepsze wspomnienia mam o nim. Była to serdeczność, uśmiech i przyjemność pracy z nim. Cieszę się, że został profesorem i że osiągnął tak wiele. A jeszcze bardziej się cieszę, że jest tak człowiekiem odważnym i potrafi walczyć o prawdę. To jest coś wspaniałego. Dziękuję wam wszystkim.
Bardzo dziękujemy. Bardzo.
Dziękujemy z całego serca.
I życzę, żebyście dalej w ten sposób osiągali to, co największe. Zasługujecie na to bardzo i cieszę się, że wczoraj miało miejsce to, co miejsce miało. I życzę wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim też zdrowia. I pozdrawiam całą redakcję Radia Maria i telewizji Trwam za to, że dbacie o to, żeby właśnie tak wspaniałych Polaków sprowadzać i pokazywać narodowi. Brakuje nam ich teraz. Te wariactwa, które się nieraz dzieją w telewizji i w radio, po prostu już nie da się tego słuchać i oglądać. I nie tylko. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo nie chcę zajmować czasu. Jeżeli chodzi o profesora, to profesor, jak wyjedzie na zachód, czy doktor, a szczególnie w zawodzie artystycznym, proszę mi wierzyć, a zresztą państwo wiecie, bo sami byliście za zachodzie. Nikogo nie interesuje dyplom i tytuł. Dyplom i tytuł tam trzeba dopiero zrobić. Stanąć, wyrecytować, zagrać, zaśpiewać i oni, dla nich dopiero to jest profesor, doktor albo inny tytuł. Ten tytuł, który się tu u nas osiągnie, to jest tylko tu w Polsce dla nas. Na całym świecie jest inaczej. Tam trzeba od nowa wszystkie tytuły robić. Dlatego też ten tytuł dla mnie osobiście każdy ma prawo sobie mieć swojego profesora. Ja, dla mnie jesteście państwo profesorami i mistrzami. Bardzo piękne to było, najwyższej klasy sztuka i po prostu... Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy.
I chciałbym skończyć, bo już za długo rozmawiam.
Pozdrawiam. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Nasuwa mi się, dziękuję bardzo. Taka dygresja a propos profesora i mistrza. Bo mistrzów to nie jest przytyk, że pan tak nazwał Jurka. Ja tylko mówię, że często mistrzami się nazywa ludzi, twórców, aktorów. I tych, którzy no, wiele grali znakomicie. Tylko, że pamięć ludzka jest bardzo ulotna i pamiętam takie zdarzenie. Parę lat temu umarł aktor, wybitny aktor polski miasta Wrocławia. Nazywano go księciem sceny polskiej. Miał za sobą, jak powiedziano, 300 ról. Ale jak umarł, w ogóle nic nie powiedziano.
Przegradzki?
Tak. W ogóle przez telewizję wszyscy przeszli na tym sposób taki, tak. Jakby nic się nie wydarzyło. Więc mówię, jak ulotna jest to praca i jak to jest wszystko ulotne, bo pozostaje to tak naprawdę tylko w sercu i w pamięci tych widzów, którzy oglądają aktora. A później tak naprawdę musimy mieć świadomość tej pewnej przemijalności, dlatego tak ważne jest to, co jest teraz, dziś, to, co teraz mówimy, w tym momencie, do tych ludzi, kiedy trafiamy, do tych ludzi, których wczoraj spotkaliśmy. Bo jeżeli zostało chociaż odrobinę coś dobrego z tego przesłania, to jest istotne, a nie to, czy będziemy mistrzami, czy profesorami.
Ale pani Halino też ma doświadczenie pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej w Toruniu przyjeżdża wielu aktorów, między innymi pani bardzo systematycznie prowadzi zajęcia z naszymi studentami, ale również przyjeżdżają i pani uczniowie.
Moi uczniowie. Też. Tak. No tak, już tak jest, ale tak, no tak jest. Cieszę się bardzo, że to się już aktorze zamienia w pokolenia. O Jezu, nie wiedziałam, że tak czas szybko leci, ale tak jest, prawda Jurek?
Tak, no ja byłem 2,5-3 lata profesorem, a później zrezygnowałem, bo nagle się okazało, że ja więcej czasu poświęcam tym młodym ludziom po maturze niż swojemu synowi przed maturą i rozstałem się ze szkołą. No kto wie, być może kiedyś jeszcze wrócę do takiej pracy, bo lubię mieć kontakt z młodymi ludźmi.
No
licząc
nic straconego.
Na to, że może ich czymś dobrym zarażę, wiem, prawda? Natomiast jeszcze chcę powiedzieć o takiej rzeczy, która przychodzi mi od paru lat do głowy, kiedy zrozumiałem, że właśnie nie kariera, nie budowanie sobie pomnika za życia, ale właśnie wyrzeczenie, ale właśnie jakaś taka pokora i podstawowa uczciwość, że to się najbardziej w życiu opłaca, prawda? Działanie w mówienie tak, tak, nie, nie, prawda, żeby nie iść na zbyt daleko idące jakieś zgniłe kompromisy w życiu i tak dalej. Więc gdzieś to z wiekiem prowadzi mnie troszeczkę na obrzeża tego głównych nurtów kultury, widzę, bo no, staje się może trochę niewygodnym człowiekiem, prawda, że jestem taki nie dającym się człowiekiem zmanipulować dla kariery, dla pieniędzy. I no mówię, zawsze jest tutaj coś za coś, prawda?
A może inaczej, może właśnie taka asceza i ten tryb czy styl życia wynosi na szczyty?
Trudno powiedzieć, no w każdym razie, kiedy jestem, że tak powiem, w posiadaniu jakiegoś słowa, które chcę przekazać, to mnie właściwie nic nie krępuje, poza tym, że działam w imię prawdy i żadne jakieś ani zaszczyty, ani środowiskowe jakieś środowiskowa akceptacja nie to mnie prowadzi do celu artystycznego, tylko właśnie ta chwila, to spotkanie z ludźmi, którego nikt nie zauważy, nikt nie doceni poza tymi ludźmi, którzy akurat mnie słuchają, ale to mi wystarczy jakoś tak na stare lata, nie wiem dlaczego.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon odbierzemy, dobrze? Jasne, bardzo proszę, jasne. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadręgi. Ja chciałam dołączyć do pana Andrzeja z Austrii, który wyrażał swoją wdzięczność. I chciałam powiedzieć, że lata całe nie widziałam podobnego wydarzenia, które by zrobiło na mnie tak wielkie wrażenie, jak właśnie wczorajszy koncert, którym Państwo uczestniczyli. I wyrażam tą głęboką wdzięczność za to, że mogłam w tym uczestniczyć. Oglądam przez internet, więc czasem, jak jest obciążony, czasem trzeba tam znowu było przerywane, bardzo chętnie. Na pewno zamówię sobie, bo to można chyba zamówić.
Można zamówić,
tak,
a to, że było...
Tak.
To, że było przerywane, to znaczy, że było dużo wejść na stronę.
Tak, dużo wejść było, na pewno. I co chciałam powiedzieć, że no od lat obserwuję, jestem świadomą osobą politycznie i narodowościowo i widzę, co się dzieje tutaj i co się dzieje w Polsce. Jak strasznie Polacy jesteśmy smagani, prawda, jesteśmy pod nieustannym obstrzałem takim właśnie z mediów idącym. Tutaj ja stykam się z tym bardzo często w niemieckiej prasie, bo ja nie mam telewizji od 20 lat. Jak jestem parę razy w roku w Polsce i rozmawiam z moimi krewnymi, kuzynami i ze znajomymi, i zauważam u niektórych Polaków właśnie, że oni sami przestali się lubić, że oni się poddają tym nastrojom i tym bardziej tego typu wydarzenia właśnie, które nas budują, które nam przypominają naszą wielką literaturę, naszą wielką muzykę. No po prostu jest to coś, co nas buduje jako Polaków, jako ludzi. I to duchowe przesłanie, którego byliśmy wczoraj świadkiem. To wszystko jest nam tak szalenie potrzebne, bo wracamy, tak jakby historia zatoczyła koło, do takiej właśnie jakiejś straszliwej duchowej pustki, która w życie publiczne wkracza. I myślę sobie nawet czasem może taka jakaś bieda czy dramaty, które nas dotykają, powodują, że ludzie się właśnie kiedyś to, powiedzmy, sztuka była dla mnie, czy nawet jakaś piosenka właśnie, czy poezja. Ja szukałam z tej rzeczywistości, której nie można było akceptować, z tej straszliwej, duchowej pustki, takiego ratunku właśnie w teatrze gdzieś właśnie w... I to było w Polsce właśnie. Im gorzej, może ta bieda, która te nieszczęścia, które na nas, te katastrofy, które nas ostatnio dotykają, pozwolą nam właśnie obudzić się i to człowieczeństwo w nas w jakiś sposób pogłębić, że możemy wtedy czuć się solidarni właśnie z ludźmi, którzy przeżywają te dramaty, czy z powodu katastrof, czy powodzi, która też, czy biedy, która idzie z wielkimi krokami. Więc szalenie ja muszę przyznać, pani Halino, że pierwszy raz panią widziałam tak, bo nie widziałam wcześniej, tylko słuchałam w radio. I jestem bardzo wdzięczna i po prostu nawet powiedziałabym, że gotowa bym była przed państwem przyklęknąć. I serdecznie pozdrawiam z Nadrenii i przed wszystkimi, przed ojcem Janem Królem, który też wspaniale prowadził ten koncert.
Jak śpiewał.
I jeszcze raz, no jesteście nam bardzo potrzebni i tego typu wydarzenia, które też mają właśnie aspekt ten społeczny wyraźny i wychowawczy i ta misja i żebyście państwo trwali w tym, a my dzięki temu możemy być optymistami. I tu się zgadzam, że musimy być optymistami, bo po prostu z każdą biedą człowiek sobie może poradzić, możemy się nauczyć. Ja zawsze sobie mówię, jak już będę staruszką i będę głodową, z tą głodową rentą może wrócę do Polski, to po prostu nauczę się jeść kaszę gryczaną z kwaśnym mlekiem, które sobie będę sama kwasić i po prostu będę spokornieje. I bardzo jeszcze raz, chyba zaczynam gadać głupoty, więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam z Nadrenii i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Kiedy właśnie do szczęścia naprawdę wiele nam nie potrzeba, bo wystarczy, nawet ta kasza jest całkiem niezłą potrawą, okraszona skwarkami. Natomiast wystarczyłoby, gdybyśmy sami nawzajem wobec siebie byli pełni takiej życzliwości, że podanie ręki znaczyłoby okazanie właśnie tej miłości drugiemu człowiekowi, że uśmiech wysłany komuś, nawet nieznajomemu na ulicy, powinien coś znaczyć. On znaczył wtedy, kiedy myśmy w 80-81 roku do siebie mówili, nawet nie mówiąc nic, kiedy na siebie patrzyliśmy na ulicy, uśmiechaliśmy się do siebie, to wszystko było. Wtedy byliśmy bardzo młodzi, więc to też może ma związek i z młodością, ale myślę, że duch jako taki się nie starzeje, więc powinniśmy zachować tego młodego ducha w sobie i wyrażać nawzajem wobec siebie, robiąc to, co robimy. Każdy z nas na swoim polu, ale jednocześnie powinniśmy odnajdywać w sobie sprzymierzeńca i dlatego ja, czując sprzymierzeńca w pani, wysyłam tę samą dobrą energię w stronę pani i bardzo dziękuję.
Tak.
Kolejne połączenie, kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Joanna z Poznania się kłania. Witam ojca i państwa. Gorąco pozdrawiam. No, rzeczywiście wielkiego formatu występy. Ale pani Halinko, jeżeli pani pozwoli, to zadam pani jedno pytanie, ponieważ jest pani dla mnie wzorem człowieka, wzorem matki, wielokrotnie pani o tym mówi, wzorem wspaniałej kobiety, aktorki. Ale przyznam szczerze, że często sobie zadaję pytanie, dlaczego na przykład pani występuje w filmie Na dobre i na złe, nie, przepraszam, Barwa chyba, Barwy Szczęścia, gra pani mamę, pani Izabeli, która no nie jest prawym człowiekiem. Pani ją bardzo wspiera, bardzo pani jej pomaga, akceptuje pani jej związek z młodym człowiekiem. No, nie wiem, dla mnie, przyznam szczerze, że jest to trudne, bo bardzo panią cenię, bardzo panią szanuję i...
Ja myślę, ja troszeczkę już wchodząc pani w słowo również, tak. Myślę, że pan Jerzy wcześniej też odpowiedział na to pytanie, mówiąc o analogicznych rolach w historii, o tak. analogicznych rolach tak. w teatrze. Tak. Także jeżeli pani pozwoli, może pozwólmy również wypowiedzieć
Oczywiście.
Się pani Halinie
Bogunowskiej. Dziękuję i z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, szczęść Boże.
Zdarzyło mi się w teatrze telewizji. Dziękuję pani bardzo za słowa. Dobre, dziękuję za uwagę. Zdarzyło mi się zagrać nie tak dawno w dosyć głośnym przedstawieniu telewizyjnym w Norymberdze, gdzie grałam postać żony pułkownika kobiety, która była służyła była w SB, no, służyła w służbach takich, które prześladowały naszych patriotów. To była postać absolutnie negatywna. Dostałam za to Grand Prix na festiwalu w Sopocie. Czy sądzi pani, że przedstawiając ja właśnie, jak pani mówi, osoba taka dobra, taka właśnie grałam tak negatywną postać, nie mogłam zaszkodzić swojemu wizerunkowi, natomiast myślę, że może to spowodowało, że lepiej udało mi się odtworzyć tę postać negatywną, mając do niej absolutny dystans, ale jednocześnie to pewnie pozwoliło mi stworzyć kogoś, kto był niezwykle perfidny i okrutny. Ja nie uciekam od postaci negatywnych, bo to jest nasza rzeczywistość i musimy czasami przedstawiać osoby negatywne właśnie po to, żeby pokazać, jak wygląda druga strona, a więc ta dobra strona. Więc my, aktorzy, często musimy się stykać z rolami, których generalnie może nie akceptujemy, natomiast w konkluzji ta postać musi nam dać jakiś wniosek musimy wyciągać, że to służyło jakiejś dobrej sprawie. Akurat jeśli chodzi o Barwy Szczęścia, to ta matka jest bardzo sympatyczna.
Wbrew temu, jak nasza słuchaczka ją odebrała.
Tak, ta postać jest sympatyczna i nie czyńmy z tego wielkiego wydarzenia. To jest po prostu.
A moja żona prosiła mnie, żebym powiedział, żebyście puścili Kilara Ave Maria, śpiewaną przez Izę Kłosińską.
Będziemy Możecie starali się przy okazji? To właśnie no,
pamiętam, Urszulko.
Tak?
Pani Urszulo, właśnie...
Pozdrawiam cię, Urszulo.
Żałuję, że cię nie ma tutaj.
Serdecznie.
No, pozdrawiamy.
Zmarzłabyś, biedaczko.
Pozdrawiamy swoich bliskich.
Właśnie, pozdrówmy swoich bliskich.
No właśnie, zawsze pozdrawiam.
Olę Komendzińską, słuchasz nas, Olejko, pewno teraz. Przykuta do łoża. Słucha od pierwszej audycji Radia Maryja. Jest wierną słuchaczką. Prosiła, żeby wszystkich pozdrowić.
Panią Barbarę Zachrzeńską również. Wszakże pan Janusz często bywał u nas na antenie i też w rozmowach, w programach telewizyjnych. I tak, tak bardzo, tak nagle odszedł.
I był też w naszym życiu. Pozdrawiamy panią Barbarę serdecznie i wspominamy.
Pozdrawiam.
Janusza zawsze gorąco i ciepło. Jako, że w moim domu też bywał.
Tak.
Bo nagrywaliśmy razem pana Tadeusza, tutaj do Radia Maryja.
Dziękuję pani Barbaro za to dobre ciasto, które mnie poczęstowaliście.
I za te cudowne kapelusze. Halo, halo. Thank you. I kolejne połączenie, słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz
ja dzwonię z Toronto, z Kanady. Serdecznie witam panią Halinę Łabonarską i chciałam powiedzieć, że spotkaliśmy się w Toronto w kościele świętej Teresy, dała pani przecudowny koncert, była pani wtedy ze synem i rodzina Radia Maryja gościła tam. A w ogóle to chcę strasznie podziękować pani, tak, to jest tak cudowne, tak wspaniała rola, którą pani odtwarza, świętej siostry Faustyny. Ja, jak pani to mówi, ja mam po prostu łzy w oczach. Pani to tak cudownie mówi. Tak jakbym się utożsamiała z postacią siostry Faustyny. Bóg zapłać pani za to wielki, że pani tak cudownie to właśnie mówi. I także też kilka lat temu pan Zelnik był tu w Toronto z panią Marią Nowotarską, z panią Agatą.
Kilka razy. Proszę tak, pozdrowić Rafała Mickiewicza, jak pani go zna, mojego kolegę aktora. A Marysia tam tak. działa dalej, Marysia?
Tak, dalej. Ta. Tak, jest, to też jest tak, że wspaniałą aktorką tutaj mamy salon poezji.
No właśnie, salon poezji.
No, dziękuję.
Pan Pilitowski już nie żyje, jej
niestety,
mąż.
Niestety, kochany tak. Jureczek, tak, przyjaciel.
Tak, pan Jurek.
A kowiec. On tak, tutaj był właśnie. Taki szczęśliwy, że Lech Kaczyński doprowadził do powstania Muzeum Warszawskiego. I to tam zdaje się jego ktoś z bardzo bliskiej rodziny jest na tej ścianie tam też wymieniony pośród tych, którzy polegli.
Tak. Możliwe. Ja często spotykam panią Marię Nowotarską. Znamy się osobiście. Nawet kilka razy powtarzała rolę ze swoją córką właśnie w Hyde Parku. Mm-hmm. Także nieraz się spotykamy. No wspaniałe dwie aktorki krakowskie.
Tak.
Dziękujemy.
A syn też jest aktorem w Krakowie.
Ja wiem, że w Krakowie jest.
Tak.
I pani Czesławo, prosimy również pani Irenie Jelaczyc pozdrowić. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy ją.
Pani Halino, jeszcze raz pani serdecznie dziękuję za tą cudowną rolę. Pani to tak pięknie mówi, jakby pani była w niebie i widziała siostrę Faustynę.
Dziękujemy pani Czesławo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tak, muszę tylko sprostować. Bardzo dziękuję za te słowa i dziękuję za wspomnienie tego, co było w Toronto. To rzeczywiście były to szczególne chwile, ale jeśli chodzi o Faustynę, to nie jest rola. To nie jest rola, to z największą pokorą przystępowałam do tego, żeby móc słowa Faustyny przeczytać. Też jest złe słowo przeczytać. Tego się nie czyta. To należy gdzieś z głębi serca mówić. Ja byłam szczęśliwa, że mogłam swego głosu użyczyć Faustynie, że ona w ten sposób mówi od 10 lat na antenie Radia Maryja, bo 10 lat już o godzinie 15 idzie każdego dnia fragment koronki i to jest też niesamowite i pamiętam, jak ojciec Tadeusz właśnie przed laty powiedział, a może by tak dzienniczek Faustyny. Mm-hmm. Ja powiedziałam, ojcze, tak. No i stało się i nagraliśmy to i idzie to do dzisiaj. Dziękuję bardzo.
My dziękujemy również. Kolejne połączenie. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Jadwiga Kłap. Byłam wczoraj na żywo na tej uroczystości przepięknej.
Pani Jadwiga, skąd?
Z Łap. Koło Białystok był wczoraj oczywiście.
Tak, dziękuję bardzo.
Tego wycieczka i rozmawiałam osobiście z panią Haliną.
Tak, pamiętam.
I po prostu wspaniała uczta. Za małe są moje słowa, żeby państwu podziękować. Dziękuję państwu. Dziękuję dla ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, dla wszystkich tam ojców, dla studentów, dla wszystkich, którzy tam brali udział. Serdeczny Bóg zapłać. Niech Bóg obdarzy Matka Najświętsza Państwa szczerym błogosławieństwem.
Dziękuję, Bóg zapłać. Dziękujemy.
Wspaniale, jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I kolejny telefon odbierzmy.
Tak,
halo, prosimy.
Wyłączam, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
kłania się Bożenna Maria, dzwonię z Gdańska.
Tak,
ja jestem też wielbicielką talentu pani Haliny Hołabonarskiej i jestem też szczęśliwa, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ma takiego wspaniałego mistrza. Bardzo serdecznie wszystkich w studiu pozdrawiam i chciałam troszeczkę wrócić do poruszonego, dotkniętego tematu. To, co się nazywa no, współczesnym teatrze, szczególnie wulgaryzmem językowym. Jednak wprawdzie tutaj pan Jerzy starał się pokazać, znaczy jakby tak dorabiał, powiedziałabym, pewną ideę. Tłumaczył się, że jak kiedyś musieli wtedy tę sztukę grać, to jednak było jakieś tam dobro, bo ludzie mogli się zobaczyć jak w lustrze, że w jakiś sposób to mogło zmienić ich. Ale ja chciałam takie pytanie zadać. Czy tego samego, tego właśnie, tej przemiany, tego zamierzenia nie można osiągnąć nie sponiewierając tak języka. Ja, no dla mnie, ja jestem bardzo wrażliwa, wprawdzie mam wykształcenie ścisłe, ale tak kocham swoją mowę ojczystą i tak boli mnie, jak słyszę ogrom teraz wulgaryzmów, to są dla mnie jak nowotwory na polskiej mowie i myślę, że jeżeli są środowiska, gdzie, no powiedzmy sobie środowisko robotnicze z całym szacunkiem, czy też inne, gdzie po prostu no pewne słownictwo jest na porządku dziennym, to właśnie dla nich ja mam wrażenie, że właśnie teatr, czy takie właśnie słowo, które wypowiada jakby nie było inteligencja, powinno być pewnym wzorcem językowym. I ubolewam, że właśnie inteligencja posługuje się takimi językami, takimi słowami, i lekarze, gdzie słowo nakaz gdzieś tam staje się. Przecież ludzie, którzy no powinni być, myśleć o tym, że inni na nich patrzą. Już nie ciągnę dalej tego wątku, ale bardzo mnie to boli i marzyłabym, aby jednak teatr mógł się z tego oczyścić. I tu pytanie do pana, czy naprawdę cel może uświęcać środki. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy i oddajemy głos już.
Dziękujemy z Panem Bogiem, że to przecież nie jest na co dzień. To znaczy mówię, że taki ekstremalne wydarzenie teatralne, ale jednak wynikające z takiej potrzeby, że tak powiem, wejścia w te mroki, żeby po prostu ujrzeć tego demona w człowieku, prawda? To nie jest na porządku, prawda? Gdybym ja miał w samych takich rzeczach grać, no to oczywiście bym odmawiał. Natomiast no, coś takiego nam się przydarzyło i to nie było wyłącznie, mówię, dla poniżania ludzi czy widzów i dla jakiegoś eksploatowania właśnie tej strony języka wulgarnej, tylko właśnie no bywają takie wydarzenia w naszym zawodzie i bierze się w tym udział, bo wydaje się, że człowiek nie powinien odmówić akurat takiej propozycji, ale to są, mówię, jednostkowe wydarzenia, przecież to nie tkwimy w tym po uszy i na zawsze.
Ja myślę, że rozumiem panią i sama jestem przeciwna osobiście bardzo wulgaryzmom w teatrze i uważam, że rzeczywiście można znaleźć inną formę i kiedyś jednak tworzono wspaniałe dzieła i nie było tych rzeczy, a mimo wszystko doskonale rozumieliśmy, co znaczy brutalność, co znaczy dobro, co znaczy zło i potrafiliśmy z tego wyciągać wnioski, więc myślę, że powrót jakby do tego jest możliwy. Natomiast trzeba postawić pytanie, czy twórcy chcieliby tego. Myślę, że teraz świadomie pewne rzeczy się tak brutalizuje, niszczy się tą warstwę, piękną warstwę języka po to, żeby również i nam pokazać świat, który jest jednowymiarowy, świat bez piękna, świat, w którym jesteśmy jak zwierzęta umoczeni w coś, co, czego nie lubimy, ale co nam się podaje jako potrawę i że musimy to przełykać. Otóż nie musimy, myślę, że nie musimy tego przełykać. Zawsze możemy wstać i wyjść z teatru, oczywiście. Gorzej tym, którzy tam pozostają, czyli aktorom, którzy pozostają na scenie i to jest bardziej bolesne.
Kolejne połączenie. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, Beato, serdecznie witam Państwa w studio.
Witam.
Telefonuję z Małego Lublina.
Witam serdecznie.
No, możemy poznać imię jeszcze?
Anna.
Słuchamy Pani.
Przede wszystkim Bogu dziękuję za Państwa głosy, bo dla mnie aktor to jest nieprawdopodobne obdarzenie głosem, bo to jest ogromnie znaczący element w grze. Dziękuję serdecznie również za podjęcie tych tematów o wulgaryzmach. To jest niezwykle potrzebne. Ogromnie żałuję, ale nie mam możliwości bilokacji, bo chciałam bardzo być, ale chciałam też pojechać do Częstochowy i właśnie byłam w Częstochowie, a w zeszłym roku byłam na tym spotkaniu wrześniowym. Ale mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję, bo telewizja trwam, być może jeszcze raz to powtórzy. I wielkie dzięki. Popełniłam kiedyś taką rzecz w czasie pobytu pana Jerzego Zelnika w Lublinie w parafii Świętej Rodziny. Chcę ogromnie podziękować, mam tę okazję, bo naprawdę trudno się dodzwonić. Ja przeszło pół godziny usiłuję i Bóg wyrządził, dzięki za to. Więc pańska gra to był spektakl o księdzu Jerzym. Było coś niesamowitego. To było i ta pańska skromność i to słowo w niezwykle takich warunkach, no nie teatralnych, ale ta emocja i ta wartość, którą nosił sobie ksiądz Jerzy, to było fantastyczne oddane przez pana. Ogromne za to dzięki. Popełniłam prywatem, tu odstawię, ten miód. To właśnie ta osoba.
Dziękuję za tę skromność.
Ja, maleńki człowiek, być może jeszcze będę miała okazję.
Ale jeszcze smaczniejsze od miodu są pani słowa.
A teraz pani Halino.
Tak.
To, co pani robi w nawiązaniu do słów pani z Kanady, to rzeczywiście jest modlitwa. I to się ma wrażenie, że siostra Faustyna jest i mówi do nas. Ja, oglądając bardzo dawno temu, jako bardzo młody człowiek, w teatrze telewizji pani odtwarzała kiedyś rolę, muszę do tego wrócić, to taka retrospektywa, ale muszę to zrobić, bo pani wtedy mnie tak zbulwersowała grając, to był, powiadam, odbiór młodego człowieka i ta wielka pani gra, bodajże w Wujaszku Wani odtwarzała pani rolę kobiety, zupełnie takiej łagodnie demonicznej, tej bohaterki Heleny, tak. Która mnie tak zdenerwowała infantylnością, bo pani rozłożyła wszystkich tam. I to jest ta wielka umiejętność wielkiego aktorstwa. Ja za tę rolę, ja jej nigdy nie zapomnę. Za
te
role,
ja też.
Za wszystkie role dziękuję, ale ta była niesamowita. Taka fióra fantastyczna. No i oczywiście piękna twarz, taka słowiańska. Ja ją tak odebrałam. Dziękuję za wszystkie czytania. Ten głos jest, ja nie wiem, czy aktor sobie zdaje sprawę z ogromnego obdarzenia właśnie walorem głosu. I jeszcze jedna rzecz, ale to już nie mogę nigdy nawiązać kontaktu z ojcem Drążkiem. Ten teatr, który oni prowadzą, ja rozmawiałam wtedy z tymi młodymi ludźmi, to jest fantastyczna sprawa. Oni się nazywają Dobry Wieczór.
Tak, tak.
Ja nie mogę się dodzwonić, ale Michał Bajor popełnił piękną piosenkę, która się nazywa Dobry Wieczór. To jest piosenka do zagrania. Proszę przełożyć to ojcu Dariuszowi, że z tymi ludźmi można zagrać. To jest króciutka rzecz, ale niezwykle bogata w treści. Ilekroć mówi ojciec Dariusz na temat teatru Dobry Wieczór, to aż się prosi, żeby zagrać w tym tytule treść tej piosenki. To jest adresowane do młodych ludzi. Przepraszam za te sugestie, ale to tak mi się, taki przymus, że jednak chciałabym to powiedzieć. Dzięki serdeczne za wszystko, co Państwo robicicie. To jest uczta.
Księdza Ryszarda Juraka.
Dzięki serdecznie, panie Jerzy. Kłaniam się bardzo nisko Państwu i bardzo kocham to, co robicie.
Dziękuję
z Bogiem. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
wielkie klony krosy z wąsami. Złote kłosy, złote dzwony łamy przed nami. Zwiędłe liście, pierwsze szrony, smaczne witarnie. Marcin po niem jesień goni, wiatr liście zgarnie. Idziesz, idziesz przez aleje, aleje lipowe. Nie zostawiaj, wróć, odezwij, odezwij się słowem. Idziesz, idziesz, a z oddali dzwon bije, gdzieś sennie, nie odezwiesz się do mnie. Idziesz, idziesz przez aleje, aleje lipowe. Nie zostawiaj, wróć, odezwij, odezwij się słowem. Wiosna, lato, jesień, potem znów zima i zima. Tylko ciebie, tylko ciebie. Wielkie klomby, wielkie klony, wiatr nad polami. Dźwięczą kosy, rżenie koni, jesień przed nami. Studni koło szron oszroni, wiatrem zamiecie. Śniegiem, śniegiem pod idące nogi kobiece. Idziesz, idziesz przez aleje, aleje lipowe. Nie zostawiaj, wróć, odezwij, odezwij się słowem. Idziesz, idziesz, a z oddali dzwon bije, gdzieś sennie, nie odezwiesz się do mnie. Idziesz, idziesz przez aleje, aleje lipowe. Nie zostawiaj, wróć, odezwij, odezwij się słowem. Wiosna, lato, jesień, potem znów zima i zima. Tylko ciebie. Aleje lipowe, nie zostawię. Wróć, odezwij się słowem. Wiosna, lato, jesień, potem zima i zima. Tylko ciebie, tylko ciebie, matko.
Był pan Janusz Zakrzeński i jego utwór Przez Aleje Lipowe. A my powracamy do naszego studia. Bardzo serdecznie panią Barbarę pozdrawiamy raz jeszcze i siostrę pana Janusza również we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studio są wciąż z nami jeszcze pani Halina Łabonarska i pan Jerzy Zelnik. Mówimy o teatrze, który jest wielki i który ma krzepić naszego ducha. O teatrze, który robi wielkie tytuły. Piękne realizacje teatralne, które, z którymi wychodzimy pokrzepieni i uniesieni do tego, by być człowiekiem lepszym, piękniejszym i aby taki piękny i dobry świat budować, bo w teatrze chyba to sakrum też się gdzieś spotyka z prawdą postaci, z prawdą tematu, który jest prezentowany na deskach.
Tak.
Sakrum teraz bije się z profanum, ojcze.
Bardzo.
Bardzo się bije.
No zawsze się
biło, ale teraz bije się tak dosłownie. dosłownie, więc bardzo trudno jest z tym się pogodzić, ale ja wierzę w to sakrum teatru, że tam jest ciągle bardzo wiele do zrobienia i wierzę również w tych młodych, którzy przychodzą, bo my tu już mówimy jako w pewnym sensie ci, którzy mają nas w swoich plecach
też doświadczenie
tak, tak. I teatralne.
I też już swoich młodych uczniów.
Ale mamy uczniów w tym sensie, że przychodzą młodzi reżyserzy, młodzi aktorzy i nie wszyscy są oddani jakby tej fali, która ma profanować to, co piękne w teatrze. Myślę, że są tacy, którzy ciągle jeszcze próbują się przebić i wierzę w nich, wierzę w tych młodych, którzy chcieliby jakby wrócić, nawiązać do pewnej tradycji wielkiego teatru, teatru ogromnego.
No właśnie, cechy tego wielkiego teatru.
No mój Boże, no przede wszystkim pójść w głąb. Nie stąpać tylko po wierzchu, pójść w głąb tajemnicy człowieka. A co jest? To jest ta wieczna tęsknota człowieka za sakrum właśnie, za tym, że jesteśmy tutaj, no jest to ta chwila, to życie, prawda, ale ono się kończy śmiercią, która jest progiem zaledwie, prawda, do wiecznego życia. A nawet jeżeli się w to nie wierzy, jeżeli się wątpi, to człowiek zadaje jakieś pytania podstawowe, że jest ten inny wymiar jeszcze, prawda, i kultura nie tylko w Polsce, światowa jest na ogół pozbawiona tego wymiaru eschatologicznego, tego wymiaru tej mistyki tam brakuje, prawda, tego pytania człowieka, stawania wobec tajemnicy, prawda, no głównie się epatuje kinem akcji albo jakimś kinem akcji seksualnej, prawda, a za mało jest o nas. Dlaczego ciągle się mówi o ludziach z marginesu, a nie o ludziach, którzy mają większe potrzeby duchowe i intelektualne? Mój Boże, co my się już nie liczymy? A my co, jesteśmy mniej ciekawi niż ci zbrodniarze, złodzieje, bandyci, mordercy? A o nich głównie się robi filmy. No.
Obyśmy nie byli mniejszością.
No, także tutaj to brak zaciekawienia reżyserów i pójście pod publiczkę, żeby pokazywać tylko kino akcji i pokazywać tą brutalność, wydaje się no jakąś chorobą, która chyba minie, bo w pewnym momencie człowiek wróci do odwiecznego pytania o sens, skąd, dokąd idziemy, prawda, i no i po prostu to będzie odruch, instynkt samozachowawczy, żeby do tego wrócić, ja w to wierzę.
A jeżeli mamy zachowywać swoje jakby ludzkie cechy, no to oczywiście dopuszczalne jest również to, żebyśmy się nawzajem krytykowali, żebyśmy widzieli swoje ułomności, słabości, ale możemy to również właśnie widzieć w sposób taki zabawny, komediowy, tylko chodzi o to, żeby nie poniżać się nawzajem, a poddawać krytyce, która jest przecież dopuszczalna w teatrze.
Krytyka w odróżnieniu od krytykanstwa zawiera w sobie pewne elementy konstruktywne, właśnie tak, pozytywne i do tego służą różne środki czy gatunki też, środki wyrazu, czy też gatunki form teatralnych, czy rodzaje form teatralnych, których można używać.
Oczywiście, bo nie wszystko ma być na serio, tak jak nasze życie. No nie jest tylko ciągiem tragicznych zdarzeń czy smutnych, ale potrafimy się śmiać, potrafimy żartować nawzajem, potrafimy mówić sobie prawdę, potrafimy trącić się tak, żeby zabolało, ale jednocześnie nie obrażamy człowieka i w teatrze powinno to być.
Tak,
powinniśmy
tak. Zatem
tworzyć...
Zaciekawiać się sobą nawzajem, naszą odmiennością poglądów, zwyczajów i tak dalej. Jakiż świat byłby nudny, gdybyśmy byli tylko, że tak powiem, z jednego materiału wykuci. Jesteśmy ogromnie barwni, nasze 6 miliardów ludzi, jakże się różni i to zaciekawienie drugim człowiekiem i spojrzenie na niego z ciekawością i miłością i cieszyć się tą odmiennością człowieka. Można nawet się z nim pokłócić, powalczyć, no ale nie stosować tutaj broni nienawiści czy przemocy, prawda? No bo to do czego prowadzi? To jest wyłącznie wynika z pychy. Ja jestem lepszy od ciebie. Najgłówna wada ludzkości. Z tego są wojny, również w rodzinie.
Jeden z naszych słuchaczy wspomniał o czeskim narodnym diwadle. A co jest z polskim teatrem narodowym?
No.
Gdzie on jest?
Mówimy o Placu Teatralnym w Warszawie?
Tak. Jaką funkcję
teraz? No budynek stoi, ma się nieźle budynek, już po remoncie, po spaleniu jest odbudowany.
Chodziłaś troszkę ostatnio tam? Oglądałaś?
Od czasu do czasu, ale ostatnio nie byłam. Tak, byłam no, na Fedrze, ale wyszłam. No,
tak, aha.
Z Fedry wyszłam.
Ja tak, ale słyszałem, że Janek Englert tę księżniczkę na opak wywróconą świetnie zrobił. Wiesz, nie widziałem jeszcze tego. Ja widziałem tam Balladynę, która była skrytykowana, Tyszkiewicz się reżyserował. Być może skrytykowana była za niespójność formalną, niespójność stylistyczną, a właśnie ta wielopoziomowość takiego, znaczy wielość stylistyk, że tak powiem, jest siłą właśnie tego spektaklu. Tego nie zrozumiano. Mnie się wydaje, że to ogromnej wartości spektakl.
Mówisz o tym, o tej
Balladynie
w Narodowym?
Narodowym. Nie wiem, czy ty
no,
widziałaś.
Nie widziałam. Nie.
Bardzo skrytykowana, ale to znaczy, że dobra. Ponieważ krytyka tak działa u nas w Polsce. Także jeżeli czytamy złe recenzje, to warto iść.
Teatr mój widzę ogromny, czyli jaki teatr winien być?
No mówiliśmy o tym na początku.
Na początku mówiliśmy, tak. Ale...
Widzę mój teatr ogromny, to nie znaczy, że przestrzennie ogromny, tylko głęboki. Duchowo głęboki. Nie ślizgać się po powierzchni, nie patować czczą formą bez treści, albo nie opierać się wyłącznie na tym, że się język pokazuje tradycji, wartościom, po to, żeby obrazić, żeby zaszokować. No to jest droga na manowce. Nie o to chodzi.
Pani Halino?
Jak spotkam reżysera, który zaproponuje mi wspaniałą rolę, wspaniałego autora. I kiedy siądziemy z tym reżyserem i będziemy rozmawiać o sztuce i ta rozmowa nie będzie miała końca, a nie będziemy mieli poczucia, że mówimy coś głupiego, to ja będę już miała wtedy wrażenie, nie tylko wrażenie zresztą, ale poczucie, że tworzę, zaczynam tworzyć teatr ogromny, bo to się zaczyna tworzyć ten teatr od spotkania człowieka z człowiekiem, bo to wszystko jest w człowieku. To w nas jest ten teatr ogromny. Jeżeli my potrafimy wydobyć z siebie, z naszego wnętrza to, co jest w nas najpiękniejsze, to, co jest w nas wielkie, to i nasz teatr będzie wielki. Mimo tego, że mam Jurek też za sobą ponad 100, może około 150 ról, to wcale nie mam poczucia, że to były już wszystkie role, jakie wyraziłam i powiedzi, o których mówiłam. Myślę zawsze, że przede mną jest ta największa, w której właśnie będę mogła spełnić się w teatrze ogromnym. I to jest moje marzenie.
Poza tym na szczęście i Halinka, i ja, i wielu, wielu aktorów ma ten punkt odniesienia do tego czasu, kiedyśmy tworzyli ten teatr. Gdzieśmy pracowali ze Swinarskim, prawda, nad Snem Nocy Letniej, gdzie pracowaliśmy z Hibnerem nad Nieboską Komedią Krasińskiego, gdzie pracowaliśmy, nie wiem, z Chrzanowskim nad Wojną i Pokojem i tak dalej.
I nawet z tymi, którzy mieli inne poglądy, a byli wielkimi twórcami, tak, jak Kazimierz Dejmek.
Tak, ale poruszaliśmy tematy ponadczasowe, ważne. Mówiliśmy o ludziach wielowymiarowych. I to po prostu to nas wessanie byliśmy, że tak powiem, może złe słowo, ale byliśmy ogromnie zaangażowani w robotę, dlatego że mieliśmy wrażenie, że dotykamy jakiejś tajemnicy, że chcemy utożsamiać się z postaciami, które gramy, bronić ich i że nawet trzeba bronić człowieka złego, bo w każdym złym człowieku jest jakiś pierwiastek dobra,
dobra, prawda? Wydobyć z niego to dobro.
Tak.
Bo nie ma ludzi przegranych do końca.
Bardzo dziękuję za te rozmowy, za to spotkanie dzisiaj w studio Telewizji Trwam oraz studio Radia Maryja. Wczoraj, 4 września, w scenie nad wodą, na terenach, gdzie są akademiki Wyższej Szkoły i w ogóle pomieszczenia dydaktyczne również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I myślę, że jeszcze nie jeden raz się zobaczymy i usłyszymy zarówno w radiu, jak i w telewizji. Gośćmi naszego dzisiejszego wieczoru byli pani Halina Łabonarska i pan Jerzy Zelnik.
Dziękujemy bardzo.
Raz jeszcze dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
I z Bogiem.
Z Bogiem. Z Panem Bogiem.